Zabierz rodzinę na spacer. Audycja Piotra Sobolewskiego. Wojenny czas w Kaliszu.
Jest styczniowe popołudnie. Raczej chłodne i niezbyt zachęcające do spacerów. A może jednak dacie się Państwo wyciągnąć z domu na kolejny, a pierwszy w tym roku, rodzinny spacer? A o czym sobie przy tej okazji opowiemy? No, choćby o innym styczniu, tym sprzed 73 lat, kiedy to w Kaliszu kończyły się działania II wojny. Przecież kilka dni temu władze Kalisza i część mieszkańców miasta upamiętniały tę rocznicę, składając przy tablicy na ścianie ratusza wiązanki kwiatów. Porozmawiajmy i my o tym tragicznym dla Kaliszan, Polaków, ba, całego niemal świata, wojennym epizodzie. Jeśli na spacer, zgodnie z formułą tej audycji, zabierzemy rodzinę, dzieci lub wnuki, moja, a później Państwa gawenda będzie miała dodatkowy, dydaktyczno-patriotyczny wymiar. Ponieważ jednak tematyka II wojny jest, nawet jakbyśmy sprowadzili ją tylko do okołokaliskich realiów, bardzo, chyba niestety, bardzo rozległa i wielowątkowa, dzisiaj obejmiemy ją swoistą jakby klamrą. Opowiemy o początkach i o końcu wojny na naszych ziemiach. A może też powędrujemy szlakiem wyznaczonym przez tą opowieść. Spacer proponuje więc zacząć na placu Świętego Józefa. Wprawdzie spacerowaliśmy tu już w czasie jednej z poprzednich audycji, ale jest w związku z dzisiejszym tematem kilka kolejnych powodów, by tu znów zajrzeć. Mobilizacja wojska w Kaliszu trwała krótko. W ciągu dwóch dni, 25 i 26 sierpnia 1939 roku, było ono gotowe do wykonywania zadań. W sobotę 26 sierpnia rano kaliski batalion odmaszerował na stanowiska bojowe do Pruszkowa nad Prosną, potem do Chełmc, by wreszcie poprzez Żydów, Sulisławice dotrzeć do Dobrzeca, z którego batalion wyszedł 3 września późnym wieczorem. Wkrótce ostatnie oddziały 25. Dywizji Piechoty, w ramach której swoje działania prowadził batalion, opuściły Kalisz, wysadzając mosty na Bernardynce i Swędrni. Główne natarcie niemieckie ominęło samo miasto, a pierwsze potyczki miały miejsce dopiero w rejonie Morawina i Cekowa. Stamtąd nasze wojsko ruszyło w kierunku Turku i dalej przez Uniejów do Ozorkowa nad Bzurę. Wykonując swoje zadania bojowe w pasie między głównymi siłami Armii Poznań i Armii Łódź, dnia 10 września 1939 roku dokonało ono zwycięskiego natarcia na Łęczyce i kilka okolicznych miejscowości. Po kilkugodzinnych walkach odniosło nawet sukces bojowy. Miasto na krótko ponownie znalazło się w rękach polskich, a Niemcy zostali zmuszeni do odwrotu. Niestety był to jeden z nielicznych, znaczących, zwycięskich epizodów całej bitwy nad Bzurą. A w tragicznym finale, dostawszy się przez Puszczę Kampinoską do stolicy, kaliskie wojska broniły przecież Warszawy. Jeszcze w nocy z 3 na 4 września w Kaliszu dywersanci i złodzieje podpalali i plądrowali niemieckie sklepy. Ale już w godzinach rannych 4 września wkraczają do Kalisza, nie napotykając, jak się rzekło, oporu, pierwsze oddziały niemieckiej 30. Dywizji Piechoty Wehrmachtu. Wkrótce obszary zachodniej i środkowej Polski, aż po Łódź i Kutno, zostały wcielone bezpośrednio do Rzeszy. Wśród nich największą powierzchnię zajmował tzw. Kraj Warty, w którym początkowo Kalisz stał się nawet stolicą jedną z trzech rejencji, przeniesioną wprawdzie rok później do Łodzi. Namiestnikiem został Artur Greiser, urodzony zresztą w Środzie Wielkopolskiej, a na czele rejencji stał prezes rejencji, na czele powiatów, których było 38, landrat, czyli starosta. W Kaliszu, jako mieście wydzielonym z powiatu, urzędował też burmistrz. Niemcy jako najważniejsze zadanie postawili przed sobą uczynienie z Kalisza miasta niemieckiego i nadanie mu typowo germańskiego charakteru. W urzędach byli zatrudniani Niemcy z Rzeszy lub miejscowi Volksdeutsche, a z czasem również Niemcy z krajów bałtyckich. Zaraz po wkroczeniu wojska do miasta zjawili się w nim uprzednio już wyznaczeni urzędnicy. Wnet zaczęto zmieniać nazwy ulic, usunięto pomniki, a między innymi stojący tutaj, w tym miejscu na placu, pomnik upamiętniający poległych w wojnie z bolszewikami strzelców kanioskich. Zakazano używania języka polskiego w urzędach, zamknięto wszystkie polskie szkoły podstawowe i średnie i wkrótce rozpoczęły się w naszym mieście represje i rozstrzeliwania. Już z ogłoszenia z 24 września 1939 roku dowiadujemy się, że czterech mieszkańców Kalisza, m.in. znany piekarz Jan Stankiewicz, właściciel piekarni przy ulicy Płaskiego, który wbrew rozkazowi wydanemu przez Naczelne Dowództwo Armii Niemieckiej nie oddali posiadanej broni, zostało przez sąd doraźny w Kaliszu skazanych na śmierć. Wyrok został natychmiast wykonany. Kilka dni później na placu Świętego Józefa, nazwanego wkrótce oczywiście placem Adolfa Hitlera, właśnie tu, gdzie teraz stoimy, rozstrzelano proboszcza parafii w Choczu, księdza Romana Pawłowskiego. Była to niemiecka zemsta za pomoc Polakom w przedwojennym, wcześniejszym procesie o polską szkołę. Pretekstem do aresztowania i stracenia była znaleziona podczas rewizji podrzucona amunicja. Na egzekucję, z której zachowały się zresztą zdjęcia do obejrzenia w Kaliskim Muzeum, zaproszono, czyli spędzono Kaliszan. Niech widzą, jak kończą przeciwnicy Rzeszy. W tym samym dniu stracono i pochowano na nowym cmentarzu żydowskim przy Podmiejskiej kolejnych 11 Polaków. Zarząd wojskowy trwał do 25 października 1939 roku i po tym terminie władza przeszła w ręce urzędników cywilnych. Mimo komunikatów, że siły zbrojne nie widzą w ludności cywilnej swego wroga i że wszystkie postanowienia prawa międzynarodowego będą szanowane, rozpoczęły się represje. Już władze wojskowe, czyli Wehrmacht, przystąpiły do tworzenia systemu policyjnego, tworząc wśród miejscowych Niemców tak zwaną Straż Obywatelską. W czasie okupacji wysiedlono z miasta około 30 tysięcy osób, czyli 1/3 stanu mieszkańców z jesieni 1939 roku, a na przymusowe roboty do Niemiec wywieziono kolejnych 4 tysiące Kaliszan. Dokonywano następnych egzekucji. Wkrótce rozpoczęto wywózki do obozów pracy i obozów koncentracyjnych, a kaliskich Żydów, o których losach opowiemy sobie pewno w osobnej jeszcze audycji, również do getta w Łodzi. Zaczęła się trwająca ponad 5 lat ponura noc okupacyjna.
Niebo złote ci otworzę, którym ciszy miała nić, jak ogromny dźwięków orzech, który pęknie, aby żyć. Zielonymi listeczkami, śpiewem jezior, zmierzchu graniem, aż ukaże jądro mleczne ptasi świst. Jeno wyjmij z tych oczu szkło bolesne, obraz dni, która czaszki białe toczy przez płonące łąki krwi. Jeno odmień czas kaleki, zakryj groby płaszczem rzeki, zetrzyj z włosów pył bitewny tych lat gniewnych, czarny pył.
W kaliskiej kolegiacie byliśmy już oczywiście wcześniej. Dzisiaj zajrzymy tu raz jeszcze, tym razem w związku z tematyką naszego spaceru. Oto bowiem z tyłu prawej nawy, tej samej, gdzie z kolei z przodu emanuje do nas łaskami cudowny obraz świętej rodziny, znajduje się zejście do Kaplicy Wdzięczności, ufundowanej w 1970 roku, w 25-lecie wyzwolenia obozu, przez księży ocalonych cudem, dzięki wstawiennictwu świętego Józefa z obozu z Dachau. W czasie II wojny w obozie tym uwięzionych było, obok innych więźniów, także około 1800 kapłanów, w tym ponad 200 z ówczesnej diecezji włocławskiej, z biskupem Michałem Kozalem na czele. Wojna dobiegała końca. Niemcy, likwidując obóz, zamierzali zgładzić wszystkich pozostałych przy życiu więźniów. Dowiedziawszy się o tym, księża zainicjowali modlitwę błagalną, nowennę do kaliskiego świętego, którego moc znali przecież najlepiej. I oto nastąpił cud. W dniu 29 kwietnia 1945 roku amerykański pododdział zwiadowczy natrafił w lesie na bocznicę kolejową, której tropem trafił pod obozową bramę. Niemcy, widząc wynurzających się z lasu amerykańskich żołnierzy, których de facto raptem było kilkunastu, sądzili, że jest to już tak naprawdę planowany dopiero kilka godzin później atak aliancki i poddali obóz. Ocalali w ten sposób księża zrozumieli, że właśnie to ocalenie zawdzięczają kaliskiemu świętemu Józefowi i w podziękowaniu z inicjatywy księdza Mariana Chwilczyńskiego po wojnie ufundowali właśnie w podziemiach kaliskiej bazyliki kaplicę, do której w rocznicę cudownego ocalenia pielgrzymowali co rok. Ostatnia dwójka żyjących jeszcze wówczas księży uczyniła to bodaj kilka lat temu. Obecnie do podziemia kościoła chętnie schodzą również turyści i pielgrzymi. Przed kaplicą znajduje się izba pamięci, w której oprócz dokumentów i fotografii eksponuje się obozowe pamiątki. O, proszę spojrzeć, m.in. pasiak obozowy, mundur amerykańskiego żołnierza, wyzwoliciela obozu, a tutaj nawet kromka amerykańskiego chleba, którą przekazali wygłodniałym więźniom, a ci w dowód wdzięczności zachowali ją potomności. Jest też tablica z nazwiskami 858 pomordowanych księży. Natomiast patena ufundowana przez księży Dachauczyków znajduje się nad cudownym obrazem w kaplicy Świętej Rodziny. Ale oto Aleją Walecznych podeszliśmy na ulicę Łódzką. Pod górkę więc trochę się zasapaliśmy. Stańmy tu sobie, w pobliżu skrzyżowania z Warszawską i przenieśmy się oczyma wyobraźni 73 lata wstecz. 23 stycznia 1945 roku budził się kolejny zimowy dzień, który jednak miał przynieść Kaliszowi przełom. Już poprzedniego dnia Kaliszanie słyszeli nieodległą kanonadę radzieckiej artylerii. Niemcy ewakuowali się pospiesznie z miasta, na tyle pospiesznie, że wysadzając wszystkie mosty na Bernardynce, kanale Prosny, którego forsowanie miało opóźnić pochód czerwonoarmistów, nie oszczędzili nawet swojego wozu pancernego. Runął on do wody wraz z fragmentami mostu warszawskiego. No, dzisiaj ten most oglądamy w postaci odbudowanej. A później jeszcze przez wiele miesięcy stanowił sporą atrakcję dla nurkujących do wraku młodych Kaliszan. Bez szans na przeżycie byli też młodziutcy Niemcy rozlokowani w pobliżu tego właśnie skrzyżowania. Mieli za zadanie unieszkodliwić jak najwięcej wkraczających ulicami Łódzką, Warszawską i Stawiszyńską, zwaną zresztą dla upamiętnienia tego faktu jeszcze nie tak dawno ulicą 23 stycznia, radzieckich czołgów. Rozkaz wypełnili chyba sumiennie. Właśnie w tej okolicy dość długo poniewierały się niezdatne do kontynuowania dalszej jazdy maszyny. Ale los tych żołnierzy był przesądzony. Nie mogąc już ewakuować się za swoimi z powodu zerwanych mostów, dostali się do niewoli i wkrótce zostali rozstrzelani. Dowództwo niemieckie nie miało też skrupułów w stosunku do obsługi stanowiska ogniowego zainstalowanego w wieży kolegiaty, z której przecież przed chwilą przyszliśmy. Ostrzał z karabinu maszynowego przez jakiś czas skutecznie bronił przeprawy Rosjan przez Bernardynkę, ale prędzej czy później musiał ich przecież dosiągnąć pocisk radziecki. No i tak się stało. Kolegiacka wieża runęła, grzebiąc też niemieckich artylerzystów. Wtedy droga do Kalisza była już wolna. Rosjanie bez przeszkód zbudowali saperski most, którym przedostali się przez Bernardynkę do śródmieścia Kalisza. Dla upamiętnienia tegoż wjazdu aleję parkową, którą właśnie przyszliśmy, a w okolicy której czerwonoarmiści dokonali właśnie desantu, nazwano wkrótce Aleją Walecznych. Dziś Kaliszanie i przyjezdni, którzy nie znają tego wojennego epizodu, Dziwią się niepomiernie. Aleja Walecznych jak raz prowadzi przecież od kolegiaty do kaliskiego więzienia. Wyszło więc trochę dziwnie. Ale cofnijmy się jeszcze do owego styczniowego dnia. Mieszkańcy ulicy Łódzkiej byli też świadkami niecodziennej sceny. Wycofujący się rankiem Niemcy zabili mieszkankę jednej z tamtejszych kamienic. Kilkunastoletni syn nieszczęsnej kobiety wraz z sąsiadką wyprawili się do centrum po trumnę. Kiedy z nią wracali, mosty były już zniszczone, więc drogą okrężną, jakąś mizerną kładką, przedostali się z powrotem na Łódzką. Zapłakany chłopak, taszczący białą, bo tylko taką udało mu się zdobyć trumnę, równie głęboko zapadł w pamięć mieszkańców dzielnicy, jak sam wjazd i krótkie walki rosyjskich tanków. Zresztą z radzieckimi czołgistami związana jest jeszcze jedna historia. Otóż okazuje się, że chyba nie wszyscy spośród ponad 300 pochowanych na kaliskim cmentarzu żołnierzy radzieckich polegli w samym boju. Kilkoro z nich zatruło się prawdopodobnie również śmiertelnie pseudoalkoholem, płynem do czyszczenia czołgów. Podobno ostatnie słowa, jakie jeden z tych biedaków wypowiedział do kaliskiej sanitariuszki, brzmiały: skazi matuszkież, to ja w barbie pagib. Czyli powiedz matce, że poległem w boju. Pecha miał też jeden z dowódców wyzwalających Kalisz, oddziału 708 samodzielnego batalionu łączności z 1 frontu białoruskiego, wspomaganych na skrzydle wojskami 1 frontu ukraińskiego. W czasie mini parady zwycięstwa, kiedy pozdrawiał Kaliszan, stojąc we włazie czołgu, dosięgła go kula schowanego gdzieś za oknem snajpera. Jeszcze kilku innych Rosjan utopiło się w nurtach Prosny lub w kaliskich stawach. Ale, co żeby było jasne, moim zdaniem nie umniejsza to szacunku, jakiego Kaliszanie winni w większości bardzo młodym chłopakom, ginącym z dala od swoich domów za sprawę, o istocie której nie mieli chyba zbytnio pojęcia. Pochowanym na ładnie obecnie wkomponowanym w architekturę parkową cmentarzu. Choć sam pochówek, jak wspominają ówcześni Kaliszanie, nie był zbyt uroczysty. Trwały wiosenne roztopy, zmarłych wrzucano do na pół zalanych wodą dołów. Trwała wciąż wojna, trzeba było się spieszyć. Do Berlina było jeszcze daleko. I tak, jakby pośród huku działu i heroicznych postaw żołnierzy, nadziei, ale i osobistych tragedii, a czasem później samosądów i pospolitych zbrodni, rodziła się w Kaliszu nowa, pookupacyjna rzeczywistość. Na kolejne niemal pół wieku zapanowały w Kaliszu, w całej Polsce, nowe porządki. Moglibyśmy nasz spacer zakończyć, wrócić na miejsce startu, wejść na gorącą herbatę lub kawę do jednego z lokali w centrum miasta. Ale może uda mi się jeszcze przynajmniej część z Państwa, zwłaszcza słuchaczy dysponujących samochodem, naciągnąć w epilogu dzisiejszego spotkania na dodatkowy wypad ulicą Warszawską w stronę oddalonego dosłownie o parę kilometrów lasu Skarszewskiego. Drogi należy w Skarszewie skręcić w prawo w szosę wiodącą do Tłokini i po około 300 metrów pilnować bacznie tablicy kierującej nas w lewo w stronę Miejsca Pamięci Narodowej. To tu rozegrał się w dwa styczniowe dni smutny finał historii, o której niejako w postscriptum chciałbym jeszcze opowiedzieć. Cofnijmy się zatem jeszcze kilka lat wcześniej. Trwa wojna, trwa niemiecka okupacja, rodzi się zorganizowany ruch oporu. Kalisz, jak chyba mało które miasto w okupowanej Polsce, może pochwalić się liczną grupą obywateli pochodzenia niemieckiego bądź austriackiego, którzy działali w konspiracyjnych strukturach antyfaszystowskich. To zresztą jeden z wielu przykładów zgodnego, już od wielu, wielu wcześniejszych lat, a trwającego także nawet tak trudnych, powiedziałbym ekstremalnych czasach, współdziałania w naszym mieście przedstawicieli różnych narodów, kultur czy religii. Niestety w marcu 1944 roku nastąpiła wielka wpadka kaliskiej siatki AK. Lawina aresztowań ruszyła. Wśród aresztowanych znaleźli się również przedstawiciele rodzin ziemian, urzędników i fabrykantów o niemieckich korzeniach. Być może z uwagi na nich okupanci postanowili nadać sprawie odpowiedni rozgłos. Z punktu widzenia interesów III Rzeszy była to przecież wielka zdrada. Mimo że Rosjanie szykowali się już przecież do ostatecznego uderzenia, a front niedługo miał ruszyć za Wisłę, kaliską sprawę miał zamknąć spektakularny proces. Pojawiły się jednak trudności z ustaleniem składu orzekającego, nawet miejscowi niemieccy sędziowie nie chcieli bowiem prowadzić tegoż procesu. Przysłano więc do Kalisza trzyosobowy skład z Berlina. Byli to młodzi ludzie tuż po studiach prawniczych, sędzia główny liczył raptem 24 lata, wywodzący się zresztą z Hitlerjugend. Wreszcie proces ruszył, a w zasadzie były to dwa procesy w ramach sesji wyjazdowej Sądu Ludowego z Berlina. Na polecenie namiestnika Greisera Niemców i Polaków sądzono osobno. W aktach oskarżenia padły zarzuty o szpiegostwo, współpracę z Armią Krajową, zdradę państwa niemieckiego i przygotowania do wystąpienia przeciw władzom III Rzeszy. Sprawozdania z procesu ukazały się w niemieckiej prasie. Wyroki, które ogłoszono w początkach grudnia przy drzwiach zamkniętych, nawet bez udziału rodzin oskarżonych, brzmiały: kara śmierci dla Niemców, Alfreda Nowackiego, Elwiry Fibiger, Konrada Winsche, Henryka Fulde, Bruno Lompy, Jerzego Dreschera, kary więzienia dla pozostałych. Na śmierć w tym procesie skazano też trzech Polaków. Dwie osoby z powodu braku dowodów winy, co za pozór praworządności, uniewinniono. Skazani czekali w kaliskim więzieniu na wykonanie wyroku, ale głęboko wierzyli w ocalenie. Mieli przecież, jak im się wydawało, koneksje w niemieckich władzach. Poza tym, zgodnie z obowiązującym wtedy prawem niemieckim, wyrok śmierci mógł być wykonany dopiero po upływie 100 dni, a tymczasem przecież właśnie ruszył front. Kalisz opuściły rodziny niemieckie, pozostało gestapo, żandarmi i wojsko. I w tym chaosie Niemcy postanowili mimo wszystko wykonać jeszcze wyrok na skazanych zdrajcach. 19 stycznia 1945 roku rano gajowy bąbel zauważył samochody wojskowe, które wjeżdżały na teren Skarszewskiego lasu. Wdrapał się na drzewo, być może jedno z tych, które teraz nad nami szumią, skąd zobaczył, że Niemcy wyprowadzają więźniów powiązanych po dwóch, trzech drutami za ręce i nogi, podprowadzają ich do wcześniej wykopanego dołu i strzałem w głowę pozbawiają życia. Do skazanych w procesie grudniowym Niemcy dołączyli grupę kilkudziesięciu innych Polaków. Ogólnie w dwóch egzekucjach przeprowadzonych, jak tu możemy zresztą przeczytać, 16 i 19 stycznia, w tymże lesie skarszewskim, stracono ponad 50 osób. W kilku przypadkach kulę otrzymała tylko jedna osoba z grupy, pozostali ściągnięci przez nią do dołu, zostali praktycznie pogrzebani żywcem. A dwa dni później do Kalisza wkroczyły oddziały Armii Czerwonej.
Zakryj groby płaszczem rzeki, zetrzyj z włosów pył bitewny, tych lat gniewnych, czarny pył.
Wydobyte w kwietniu ze zbiorowego dołu zwłoki przewieziono na dawny cmentarz żydowski przy Podmiejskiej, gdzie próbowano ustalić tożsamość ofiar. Udało się to tylko częściowo. Pozostałych pochowano w zbiorowej mogile na cmentarzu tynieckim. Tam też znajduje się osobny grób najbardziej popularnej chyba postaci z tej grupy, Alfreda Nowackiego, twórcy zakładów w Winiarach. Natomiast na cmentarzu ewangelickim, po którym przecież wspólnie spacerowaliśmy 2 miesiące temu, w rodzinnych grobowcach zostali pochowani, jak widzieliśmy zresztą wtedy, Elwila Fibiger, Konrad Winsze i Henryk Fulda. Robi się coraz zimniej. Czy to rzeczywiście temperatura się obniżyła, czy tamte wspomnienia tak mrożą krew w żyłach? Czas rzeczywiście zakończyć ten spacer, a już teraz obiecuję, że tematyka kolejnego będzie bardziej pogodna.